Jeśli chodzi o początki monastycyzmu w kościele, o którym mówiłem przed tygodniem, to na podkreślenie zasługuje święty Augustyn, biskup Hippony i doktor Kościoła. Jest to postać niezwykła i barwna do tego stopnia, że czasem przedstawiana bywa w sposób nieco karykaturalny. Na przykład z dzieciństwa pamiętam, jak pewien kaznodzieja mówił o nim, że to święty łajdak. Pobieżne z konieczności prześledzenie życia tego świętego pozwoli nam lepiej zrozumieć jego osobistą duchowość, a także drogi świętości, jakie wytyczył chrześcijanom wszystkich czasów. Święci są bowiem dla nas w podwójnym sensie mistrzami życia duchowego. Są mistrzami przez przykład życia i przez nauczanie. Święty Augustyn jest pod tym względem kimś naprawdę wyjątkowym. Kim więc był święty Augustyn? Otóż urodził się 13 listopada 354 roku w Tagaście na terenie dzisiejszej Algierii jako syn rzymskiego obywatela imieniem Patricius, poganina, i Moniki, która była gorliwą chrześcijanką. Zgodnie z przyjętym wówczas zwyczajem, nie udzielono mu chrztu w wieku dziecięcym, choć zaliczono go do katechumenów. Kształcił się najpierw w rodzinnym mieście, a potem studiował w Kartaginie. W czasie studiów związał się z pewną kobietą, z którą miał syna Adeodata. Po ukończeniu studiów podjął pracę nauczyciela retoryki w rodzinnej Tagaście, a potem w Kartaginie. Wykształcony na klasycznych wzorach łacińskich, m.in. na dziełach Cycerona, zniechęcił się do Biblii z uwagi na jej, jak mu się wydawało, niedoskonałą formę. Poza tym doszedł do przekonania, że katolicyzm jest religią niegodną wykształconego człowieka. Stał się więc zwolennikiem manicheizmu, czyli heretyckiego nurtu duchowości. W roku 383 przeniósł się do Rzymu w poszukiwaniu pracy. Nie znalazłszy jej, za namową przyjaciół udał się do Mediolanu, gdzie w owym czasie rezydował cesarz. Tam otrzymał katedrę retoryki. Poznając bliżej środowisko manichejczyków, rozczarował się ich dwuznacznym sposobem życia i dlatego coraz bardziej skłaniał się ku sceptycyzmowi, a następnie ku filozofii neoplatońskiej. Pod wpływem kazań świętego Ambrożego, biskupa Mediolanu, i własnych przemyśleń dokonał radykalnego zwrotu w swoim życiu. Mianowicie rozstał się z nielegalną żoną, porzucił zawód retora i wraz z matką Moniką, swoim synem i kilkoma przyjaciółmi założył w Kasicjakum koło Mediolanu wspólnotę. Celem tej wspólnoty była modlitwa, studiowanie Pisma Świętego, a także dysputy filozoficzno-religijne o Bogu. Także podejmował tematy o duszy ludzkiej, o prawdzie i o sensie życia. W dzień Wielkanocy, 25 kwietnia 387 roku, święty Augustyn wraz z synem Adeodatem przyjął chrzest święty z rąk świętego Ambrożego. Potem udał się do Ostii koło Rzymu, gdzie zmarła jego matka. Rok później powrócił do Tagasty w Afryce. Tam swoim zwyczajem spośród grona przyjaciół stworzył wspólnotę świeckich celem prowadzenia doskonalszego życia chrześcijańskiego. W roku 391 przyjął święcenia kapłańskie i był pomocnikiem biskupa Waleriusza. 5 lat później został biskupem pomocniczym, a po śmierci biskupa Waleriusza został w jego miejsce biskupem Hippony, drugiej co do wielkości po Kartaginie diecezji na terenie ówczesnej rzymskiej prowincji Afryki. Dom biskupi uczynił klasztorem, w którym razem z kapłanami i diakonami prowadził życie wspólne. Ponadto zajmował się pracą pisarską i duszpasterską, skutecznie zwalczając ówczesne herezje, m.in. pelagianizm, manicheizm i arianizm. Pozostawił po sobie wiele pism filozoficznych i teologicznych, w których poruszył chyba wszystkie możliwe zagadnienia. Dla przykładu warto wspomnieć słynną autobiografię pod tytułem Wyznania, które do dziś stanowią żelazny kanon duchowej lektury tych, którzy na serio traktują swoje chrześcijańskie powołanie. Ponadto święty Augustyn napisał m.in. Solilokwia, dzieło pod tytułem O nieśmiertelności duszy, o muzyce, o religii prawdziwej, o wolnej woli, o naturze i łasce, o Państwie Bożym i najbardziej doniosłe dzieło pod tytułem O Trójcy Świętej. Zmarł 28 sierpnia roku 430 podczas oblężenia Hippony przez Wandalów. W niezwykle bogatym i twórczym życiu świętego Augustyna uwagę przykuwają założone przez niego klasztory. Na tle dynamicznie rozwijającego się wtedy życia monastycznego wyróżniały się one swoistym klimatem duchowym, który wypływał z jego osobistego doświadczenia duchowego. Te klasztory miały podwójny cel – osobiste dojrzewanie w wolności i łasce oraz pomoc Kościołowi w wypełnianiu jego misji. Zaproponowana przez świętego metoda osiągania tego celu była bardzo prosta, bezpośrednia i głęboko ewangeliczna. W duchu pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej w Jerozolimie, opisanej w Dziejach Apostolskich, mnisi augustyńscy mieli praktykować miłość Boga i bliźniego. Swoją regułę święty Augustyn zaczął od słów: przede wszystkim, bracia najdrożsi, niech będzie miłowany Bóg, a następnie bliźni. Są to główne przykazania, które zostały nam dane. Aby zrozumieć przełom, jakiego dokonał biskup Hippony w monastycyzmie, trzeba zauważyć, że na Zachodzie doszła do głosu idea chrześcijanina jako szczególnie wartościowego obywatela w służbie społeczeństwa cywilnego. Chodziło o to, aby nie uciekać z miast w ciszę pustyni, z dala od spraw światowych, ale przeciwnie, dzięki swej wierze wnosić twórczy wkład w społeczeństwo, służąc mu dobrym przykładem i poczuciem odpowiedzialności za dobro wspólne. A zatem nie tyle osobiste udoskonalenie przez ucieczkę od świata, zwaną fugamundi, lecz służba temu światu i docieranie z orędziem Ewangelii do wszystkich. Interesujące jest, że właśnie taki kierunek życia konsekrowanego wskazuje Sobór Watykański II w dekrecie Perfecte Caritatis o przystosowanej odnowie życia zakonnego. Inną nowością, jaką w ówczesną duchowość wnosiły klasztory augustyńskie, jest koncepcja ascezy, daleka od modnego wtedy platońskiego dualizmu, czyli przeciwstawiania duszy i ciała, co w rezultacie prowadziło do pogardliwego traktowania sfery zmysłowej i cielesnej, a tym samym do pomniejszania roli życia małżeńskiego. Przykładem tego jest pogląd pewnego anonimowego autora, który w nawiązaniu do ewangelicznej przypowieści o ziarnie wrzuconym w rolę dzieli chrześcijan na trzy kategorie. Otóż przynoszący owoc stokrotny to męczennicy, przynoszącymi owoc sześćdziesięciokrotny są asceci, mnisi i dziewice, zaś małżonkowie porównani są do ziarna, które daje zaledwie plon trzydziestokrotny. Takiej wizji sprzeciwia się święty Augustyn, rozróżniając nie między duszą i ciałem, lecz między człowiekiem wewnętrznym a człowiekiem zewnętrznym. A zatem nie skłonności ciała są kryterium oceny, lecz pragnienia serca. A miarą serca jest miłość. Doktor Kościoła każe zatem swoim mnichom dbać o ciało, zaspokajać jego słuszne potrzeby, takie jak pożywienie czy wypoczynek, po to, aby nie było ciężarem dla duszy, lecz pozostawało w służbie miłości Boga i bliźniego. Widzimy zatem, że dla świętego Augustyna normą życia chrześcijańskiego, w tym także monastycznego, jest doskonalenie się w miłości, jak głosi słynne jego powiedzenie: kochaj i czyń, co chcesz. Szkoda tylko, że czasem to piękne powiedzenie bywa przewrotnie rozumiane. Człowiek bowiem został stworzony z miłości Bożej i jest powołany do miłości, co święty wyraził w genialnym zdaniu na początku swoich wyznań, gdzie czytamy: stworzyłeś nas, Boże, jako skierowanych ku Tobie i niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie. Ta asceza miłości dokonała pewnego rodzaju kopernikańskiego przewrotu w duchowości chrześcijańskiej, zbytnio uwikłanej w spekulacje starożytnych myślicieli.